Serce i umysł. Zapraszają Justyna Siepietowska i Anna Jaworska.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór Państwu. Przychodzi taki moment w życiu, że dla niektórych z nas posiadanie potomstwa jest jednym z najważniejszych momentów w życiu. I dzisiaj właśnie między innymi o tym będziemy rozmawiać z Dorotą Chudzik, psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia, socjopedagogką.
A jeszcze przypominam, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, że naszej audycji towarzyszy niezmiennie adres mailowy serceiumysl@radiopoznan.fm. Jeżeli Państwo chcieliby coś dorzucić, coś zrodzi się w Waszej głowie, chociażby podczas słuchania audycji, albo pamiętając o tym, że taka audycja jest na antenie Radia Poznań, chcecie zaproponować nam jakiś temat bądź jakąś kwestię, oczywiście czekamy na kontakt z słuchaczami.
To witamy naszego gościa. Dobry wieczór, pani Doroto.
Dobry wieczór.
Będziemy mówić o tym momencie, kiedy już ludzie dojrzeli do wejścia w nową rolę życiową, czyli stania się rodzicami, ale myślę też, że stanie się rodzicami to jest też trochę historia o realizacji jakichś marzeń, ról, pragnień i że to często bywa tak, że jest to świadoma decyzja, kiedy ludzie chcą już zostać rodzicami. Życie bywa różnorodne, czasami stają się rodzicami bez długofalowego planowania, ale chcemy dzisiaj, i to wyraźnie podkreślamy, powiedzieć o tym, kiedy jest to bardzo świadoma decyzja i podejmuje się kroki w tym celu, żeby na świecie pojawiło się potomstwo.
Te kroki nie zawsze są takie proste, nie zawsze idzie to tak gładko, jakby ci przyszli rodzice zapragnęli, marzyli. I z tego, co wiemy, to pani zajmuje się rozmową, czy też terapią z takimi parami, tudzież z kobietami, bądź z mężczyznami, bo też myślę, że pani nam naświetli, jak to wygląda w praktyce. Rozmowy o bezpłodności, o tym, z czym zmagają się takie pary, które od wielu, wielu lat starają się o to wymarzone, upragnione, wyśnione dziecko.
Od kilku lat rzeczywiście pracuję z parami, które długofalowo starają się o dziecko i niestety, ale te ich starania nie przynoszą takiego oczekiwanego efektu. I najczęściej do gabinetu psychologa rzeczywiście już przychodzą pary, które, można powiedzieć, są już na takim skraju trochę swoich emocji, swoich przeżyć, tego, że już odczuwają mnóstwo bardzo trudnych emocji związanych ze staraniami, z procesami, w które są zaangażowani, czy chociażby w proces leczenia, czy w proces in vitro, czy w proces dodatkowych jakichś metod, które pomogą im mieć to upragnione dziecko. I rzeczywiście w takich momentach takie pary mogą się spotykać z jednej strony dalej z tym pragnieniem, żeby to dziecko mieć, żeby osiągnąć ten swój wymarzony, upragniony cel, ale z drugiej strony bardzo często też słyszę, że spotykają się już z taką rezygnacją, czy to wewnętrzną, na zasadzie, czy warto jeszcze się starać, czy warto próbować, ale też czasami mówią o takim trochę poddaniu się chociażby ze strony na przykład lekarzy, że trochę nie wiemy, co dalej robić, nie wiemy, jak państwu pomóc, a może jeszcze, nie wiem, jedna próba do in vitro, a może, nie wiem, zaopiekujcie się właśnie trochę obszarem emocji, obszarem psychologicznym. Bardzo często są to osoby też kierowane z środowiska właśnie medycznego, gdzie, można powiedzieć, troszkę zawodzą już metody takie, powiedzmy, standardowe i wtedy szuka się głębiej. I rzeczywiście na przestrzeni tych kilku lat pracy z osobami, które borykają się z niepłodnością, które są w długoletnich staraniach o dzieci, można rzeczywiście znaleźć, ja sobie to nazwałam roboczo, takimi blokadami psychicznymi. I mam tutaj na myśli raczej takie stany emocjonalne, czy też stany różnych przeżyć, różnych doświadczeń, własnych myśli i wyobrażeń, które mogą rzeczywiście jakoś hamować w takim zaangażowaniu, w tych staraniach, w tym, żeby ten cel osiągnąć.
Czy możemy na ogólnej płaszczyźnie, oczywiście nie wchodząc w tajemnice związane z uprawianiem pani zawodu, powiedzieć, jakiego rodzaju są to emocje i blokady?
Tak, jak najbardziej myślę, że w takim ogólnym rozumieniu i na bazie pewnych hipotez, nie? Bo chciałabym też zaznaczyć, że to nie jest też tak, że każda jedna, nie wiem, załóżmy kobieta, która stara się o dziecko, będzie dokładnie to samo przeżywała. Absolutnie jakby nie chciałabym tego generalizować w ten sposób.
Ale też nie tego dotyczy nasze pytanie, tylko raczej tego, żeby państwo, którzy słuchają nas, a słyszeli o problemie, nie jest on ich udziałem, żeby łatwiej mogli zrozumieć, o czym tak naprawdę mówimy, z czym ci ludzie się borykają.
Dlatego też w takim, powiedzmy, ogólnym rozumieniu możemy tutaj mówić o takich, myślę, czterech aspektach, które jakoś ja też poprzez swoje doświadczenie w pracy z osobami w leczeniu niepłodności jakoś sobie tak sprecyzowałam. Pierwszy, myślę, taki najbardziej widoczny już na samym początku, no to jest presja, to jest stres i jakby ogólny niepokój związany w ogóle jakby z właśnie ze staraniami, z całymi procedurami.
Czy ta presja dotyczy takiej wewnętrznej presji, czy ci przyszli rodzice, tak, oni na sobie wywierają presję, czy to jest presja otoczenia, czy to jest presja i jakaś kulturowa posiadania dziecka, bycia pełną rodziną z dzieckiem. Jak to wygląda?
No ja myślę, że tutaj jest wiele różnych presji, tak samo jak tutaj pani też wymieniła, bo jak najbardziej, jakby myślę, że presja społeczna na to właśnie, jak trochę powinna wyglądać rodzina, na to, że jest ten model 2+1, 2+2 obecnie jakoś funkcjonujący, jednak wywiera jakiś rodzaj takiego trochę dostosowania się, zakładając rodzinę i myśląc przyszłościowo o tym, jakby się chciało, żeby ta rodzina wyglądała. Myślę, że w presji społecznej jest też presja taka rodzinna, że bliscy mogą sugerować, mogą pytać, mogą być zaciekawieni, a kiedy, a czemu nie teraz, a czemu później, a czemu wam nie wychodzi.
Ja widzę taki obrazek. Imieniny u cioci, małżeństwo siedzi przy stole i któraś z cioć pyta, bądź wujek, a kiedy dziecko? I to dokładnie też może wywierać ogromną presję.
Tak, ale myślę sobie, i to też takie dopowiedzenie, i liczę na to, że pani to zweryfikuje, że takie pytanie jest rodzajem wywierania presji, bez względu na to, czy dana para ma problemy z posiadaniem potomstwa, czy nie ma problemów, a po prostu podejmuje taką decyzję.
Tak, że nie chce.
Czy jest to rodzaj posiadać nadużycia? Te popularne imieniny u cioci i te pytania, tak naprawdę mnie się wydaje, że one czasami są zadawane w dobrej wierze. Ale jak do tego podejść?
Rzeczywiście ja też mam dwie takie myśli, że z jednej strony jakby trochę wczuwając się w tą symboliczną ciocię, jakby widzę jej takie dobre intencje związane z taką po prostu ciekawością i zainteresowaniem, ale też widzę tą drugą stronę, czyli symbolicznie wczuwając się trochę w rolę, powiedzmy, tej kobiety, tego mężczyzny, mam poczucie i mam wrażenie, że to może być odebrane jako pewien rodzaj właśnie takiego nadmiernego zainteresowania.
Przekroczenia granicy.
Pewnie tak, pewnego przekroczenia granicy, gdyż jednak no, starania o dziecko jest to gdzieś bardzo intymna sprawa. To jest jakby sprawa między dwojgiem ludzi i troszeczkę od nich powinno zależeć, kogo chcą do tego całego procesu wprowadzić. Natomiast w momencie, kiedy to pada po prostu w najmniej oczekiwanym momencie, w sytuacji, która nie daje żadnej intymności na rozmowę, na jakby szczerość, jest to pewnego rodzaju przekroczeniem takiej granicy i może być odebrane no, w sposób taki nieprzyjemny, powodujący właśnie presję, powodujący jakiś rodzaj zdystansowania, wycofania, bo nigdy nie wiemy, co stoi za historią tej pary, która tak naprawdę no, w danym momencie nie ma fizycznie tego dziecka. Nie?
Ja też sobie pomyślałam, że nawet jeżeli ktoś z rodziny chce zapytać, tę naszą przykładową parę, to nie róbmy tego między jednym a drugim toastem w momencie, kiedy przy stole jest 20 osób. Więc jeśli zadajemy intymne pytania, to może w intymnej atmosferze. Ale co do tych rodzajów presji, chciałam jeszcze zapytać, a spotkała się pani może w gabinecie z presją finansową? To kosztuje bardzo dużo pieniędzy. I spróbowaliśmy trzeci raz, ale chcielibyśmy, żeby ta inwestycja w końcu się opłaciła.
Zdecydowanie, jakby tutaj też widzę taki aspekt presji finansowej, ale też widzę, jak ta presja finansowa wpływa na to, jak ta przysłowiowa nasza para będzie poczyniała naprawdę wiele wysiłku, by zabezpieczyć się na to, by móc spróbować po raz kolejny, kolejny i kolejny. Teraz sobie wyobrażam sytuację, że w pewnym momencie może przyjść taki kryzys, gdzie jednak tych pieniążków nie będzie napływało tyle, ile by się chciało. I wtedy nagle taka finansowa blokada może tak naprawdę odebrać też chociażby czas, możliwości w danym momencie, opóźnić na przykład te starania o kolejne miesiące czy lata, co również wpływa na to, że ta para będzie się zmagała naprawdę z dużymi trudnościami emocjonalnymi. Obok zaraz presji finansowej, myślę, jest presja czasu, która jakby, myślę, w moim poczuciu chyba działa najsilniej. Ta presja czasu, ona nie tylko odnosi się na ten upływający czas, ale chociażby w perspektywie kobiety, to jest też biologia. I tutaj ta presja czasu, ona niesie ze sobą najbardziej niszczący emocjonalnie kawałek, którego nie można w żaden sposób zaopiekować, bo się nie ma na to zupełnie wpływu, na to, że ten czas leci, te miesiące uciekają, lata uciekają. I to, myślę, jest chyba obok presji finansowej rzeczywiście taka najbardziej niszcząca presja.
I w tym momencie pojawia się napięcie, pojawia się stres, tak, który wiadomo już, że bardzo mocno wpływa na poczęcie, tak, na zapłodnienie komórki i niestety to koło zatacza się, tak? Mhm. I to jest takie błędne koło. Jak je zatrzymać? Do kogo się zgłosić? Mhm. Co zrobić, żeby jednak to się udało i żeby to koło zatrzymać?
Jeżeli zamykamy to koło na tym etapie, to myślę, że rzeczywiście jest to jeszcze taki moment, kiedy mamy coraz więcej różnych sposobów na poradzenie sobie z odczuwanym stresem, zwiększa się samoświadomość tego, jak nasz organizm funkcjonuje podczas silnego stresu, negatywnego stresu. Więc myślę, że tutaj rzeczywiście sposobów może być wiele. Niekoniecznie musi to być już jakby skierowanie, nie wiem, na terapię. To mogą być przeróżne sposoby radzenia sobie ze stresem, pracy z ciałem, pracy na poziomie własnych myśli, ponieważ mam takie poczucie, że jest to jeszcze kółko, które można ogarnąć, na które ma się rzeczywiście wpływ, mimo tego, że mówimy o sytuacjach, na które nie mamy wpływu. Natomiast rzeczywiście jakby, powiedzmy jednostkowo, sami ze sobą możemy wtedy jeszcze zrobić więcej. Gorzej, jeżeli do tego koła z presją, ze stresem, z niepokojem dochodzą kolejne emocje, kolejne odczucia. Czyli trwa to już tak długo, że pojawia się frustracja, pojawia się złość, pojawia się poczucie niesprawiedliwości, gdzie myśli się już chociażby na przykład, czemu inne kobiety mają, a ja nie mogę, czemu inne rodziny mają wiele dzieci, ja nie mogę mieć tego jednego, gdzie pojawia się taka złość, która kierowana jest już nie tylko na właśnie rzeczy zewnętrzne, typu na przykład, nie wiem, na lekarzy, na metodę, na sposoby, ale pojawia się też złość na wytwory, powiedzmy, naszej wyobraźni, które się pojawiają. Tak?
Na przykład?
Czyli na przykład zaczynamy się złościć na brak poczucia sprawstwa. Ja nie mogę sobie z tym poradzić. Ja nie mogę tego celu osiągnąć.
Czyli mamy poczucie bezsilności.
Na przykład. Mhm. Takie pomieszane, nie? Z frustracją jednocześnie, nie? Które odbiera nagle możliwość rzeczywiście znajdywania na przykład chociażby kolejnych sposobów poradzenia sobie czy metod. Nie? Mhm.
Poczucie sprawstwa jest bardzo ważne w naszym życiu. Towarzyszy nam osiąganie celu. a w tym momencie faktycznie...
Ten cel się oddala.
Tak, tak, może być to bardzo, bardzo trudne.
Pani wspomniała o tych czterech takich elementach czy obszarach, które zauważyła w pracy ze swoimi klientami, pacjentami. To może o kolejnym porozmawiamy po piosence. Wracamy do rozmowy z gościem, panią Dorotą Chudzik, która jest psychologiem, psychoterapeutką, socjoterapeutką także. Szkoli się, doskonali swoje umiejętności. Przed piosenką mówiłyśmy o tym, co jest blokadą w tym procesie, żeby zajść w ciążę i urodzić dziecko. Jeszcze kontynuujemy temat frustracji i tej złości, która, aby znaleźć ujście, musi też znaleźć jakiś obiekt.
Dokładnie. I bardzo często spotykałam się z tym, że rzeczywiście ten obiekt umieszczony jest w duchowości. Czyli szukamy takiej siły wyższej, która da nam nadzieję, która da nam myślenie o tym, że rzeczywiście coś nam pomaga. I tutaj może być to wiara w Boga, może być to wiara w inne jakieś moce, które jakoś mogą pomóc. I sobie tak myślę, że bardzo często właśnie na takim etapie przeżywania różnych frustracji, poczucia niesprawiedliwości, zaczynamy też dyskutować z obszarem duchowości w sobie. Zaczynamy dyskutować z Panem Bogiem, dlaczego On na przykład nie może pomóc. Dlaczego nie chce nam dać tego dziecka, skoro chcemy stworzyć tą rodzinę, chcemy dać temu dziecku wszystko, co najlepsze. I wtedy ta frustracja przybiera zupełnie też inny charakter, bo nie tylko myślę, że w jakiś sposób może wpływać bezpośrednio do relacji z samym sobą, ale wpływa też już do takiej relacji właśnie z taką siłą wyższą, która ma potencjalnie dawać mnóstwo właśnie takiej nadziei i wiary.
Czy z psychologicznego punktu widzenia nie jest bezpieczniej złościć się na Pana Boga niż na własnego męża, niż na lekarza, do którego mamy zaufanie i który prowadzi proces?
Myślę, że zdecydowanie prościej. Chociaż myślę, że to zależy, bo sobie teraz pomyślałam o sytuacji osoby, która bardzo wierzy i która może wierzyć w taki sposób, że się może też obawiać tego Pana Boga. Wtedy potencjalnie taka osoba nie pozłości się, nie wyrazi tej złości w żaden sposób, nie podyskutuje wewnętrznie z tym Panem Bogiem. Natomiast z mężem już tak. Jednak biorąc pod uwagę trochę inne spojrzenie, to wyobrażam sobie, że łatwiej jest pozłościć się w myślach czy w modlitwie na tego Pana Boga, niż bezpośrednio z mężem, który jest obok, który może odpowiedzieć, może zareagować. Myślę, że to w zależności, nie? Że tutaj trochę chyba bym się odwołała do bliskości, do tego, jaka jest to relacja, czy czujemy się w niej bezpiecznie, otwarcie na tyle, żeby rzeczywiście jakoś bardziej wyrażać tego typu odczucia wobec realnie bliskiej osobie, czy bardziej, no właśnie, Panu Bogu, który jest duchowo, ale nie jest fizycznie obok.
Pomyślałam jeszcze o upuszczaniu, w cudzysłowie, emocji, wtedy, kiedy rzeczywiście w nas wrze, kiedy ten poziom złości, takiej agresji, frustracji jest tak wysoki, że tłumienie go w sobie też bywa niebezpieczne. Więc trzeba, myślę, że znaleźć taki złoty środek albo taką technikę, która nam pozwoli złagodzić ten poziom właśnie złości, ale też nie dusić go w sobie.
Jak odwołujemy się do takiego tłumienia i długo rzeczywiście w takim tłumieniu takich odczuć jesteśmy, to mam takie poczucie, że wtedy rzeczywiście pojawia się kolejny kawałek emocjonalny. No bo jednak frustracja czy złość, one z jednej strony napędzają do działania, dają energię, są pewnego rodzaju życiem, które pcha do tego, żeby się realizować, żeby dążyć. No ale z drugiej strony w momencie, kiedy to nie jest wykorzystywane, kiedy jest tłumione, to jest to obezwładniające. I tutaj też bardzo ważne jest powiedzieć i nakreślić, że długoletnie starania są takie wprowadzające w stan bezsilności, ale też w stan takiego niskiego poczucia własnej wartości. I tutaj mam na myśli właśnie takie dylematy wewnętrzne, które dotyczą właśnie takiego poczucia bycia niewystarczającym, poczucia bycia w pewien sposób uszkodzonym, niepełnym, być może nawet, co też słyszałam, jakoś wybrakowanym, co jest bardzo silnie raniące, nawet jak wypowiadając te słowa, bycie niepełną kobietą, niepełnym mężczyzną, bycie jakoś nie nadającym się do roli matki. To jest tak duży obszar już takich bardzo mocnych, raniących, krytycznych, surowych takich słów, opinii na swój własny temat, że właśnie, że to jeszcze bardziej ubezsilnia. w tym nie ma energii, w tym nie ma możliwości jakby już działania dalej. Te dylematy, one jakoś są mocno skonfliktowane.
A czy to jest tak, że to są komunikaty, które człowiek mówi sam do siebie? Czy jest też tak, że nawzajem są jakieś komunikaty, że ludzie, nie wytrzymując tego napięcia, czując frustrację, obwiniają się nawzajem?
Myślę, że jedno i drugie. Ten poziom napięcia, który się pojawia, na przykład, nie wiem, po 10 latach starań o dziecko, że on jest już tak duży, że w takich kulminacyjnych momentach, kiedy już nie można wytrzymać tej frustracji, tej złości, mogą się pojawić takie zdania, takie słowa raniące między partnerami. Chyba największą rzeczywiście, jakby takim największym obszarem są przede wszystkim tego typu przeżycia wobec samego siebie. Że to też się uruchamia, że ten krytycyzm, surowość wobec siebie, presja poniekąd też spełnienia oczekiwania, czy swojego, czy innych, ona jakby wpływa na to, że tego typu wyobrażenia na swój temat się pojawiają.
To jest też niebezpieczny moment, kiedy taka osoba przepełniona tą goryczą, tym brakiem sprawczości, tym wmawianiem sobie, że jest wybrakowana, prowadzi do na przykład zaburzeń lękowych, do depresji i to jest taka równia pochyła.
Dokładnie tak, więc później rzeczywiście jakby konsekwencje życia tyle lat w takim napięciu, w dążeniu do celu, którego nie da się jakoś osiągnąć, który jest jakoś nierealistyczny nagle, gdzie tak naprawdę jakby realnie spojrzeć, no to teoretycznie jest naturalny jak to, że musimy jeść. To jakby powinno być tak ogólnodostępne, takie dla wszystkich, nagle staje się całkowicie nierealne, niemożliwe do zrealizowania. I rzeczywiście konsekwencjami mogą być zaburzenia lękowe, depresja, różnego rodzaju problemy z poczuciem własnej wartości. Myślę, że problemy w relacjach z innymi ludźmi również.
Nie? I z partnerem.
I z partnerem.
Od którego wymaga się czegoś. Czy kobieta wymaga od swojego partnera, powiedzmy wprost, zapłodnienia, tak? Żeby ta komórka jednak rozwijała się i powstało dziecko. A partner może wymaga od tej swojej partnerki, żeby ona jednak to dziecko mu dała.
Taka sytuacja długotrwałego starania się o dziecko wpisuje się w sytuację kryzysową. Czy tak z psychologicznego punktu widzenia na to państwo patrzą?
Jakby mam poczucie, że sytuacja kryzysowa, ona chyba bardziej jednak odnosi się do momentu, który jest nagły i nieprzewidywalny i w pewien sposób wpływa emocjonalnie na daną osobę, która tego kryzysu doświadcza. I on rzeczywiście może być długi. Natomiast w momencie, kiedy jednak mówimy o takich długoletnich staraniach, i tu mam na myśli rzeczywiście lata, to ten kryzys, myślę, on już jest bardziej przeze mnie rozumiany jako życie w takim ciągłym, negatywnym stresie, przedłużony w czasie. I rzeczywiście w takich momentach, no najczęściej wtedy pojawiają się takie osoby w gabinetach, nie? No bo jednak mają, powiedzmy, ten bodziec do tego, że dobra, potrzebuję pomocy, potrzebuję się z tego wydobyć. Natomiast rzeczywiście takimi momentami kryzysowymi też, myślę, są problemy, epizody depresyjne. To są momenty, w których na przykład para uzmysławia sobie o stratach, bo jednak takie długoletnie starania o dziecko, one bardzo jakoś konfrontują z poczuciem straty. I nie tylko jakby straty, nie wiem, finansowej, ale myślę, że to jest strata czasu. To jest strata na przykład takiego idealnego wyobrażenia swojej przyszłości, idealnego wyobrażenia swojej rodziny, jakby się chciało, żeby ona wyglądała. Jest się wtedy w takim bardzo silnym poczuciu symbolicznych kawałków straty, ale też no nie możemy jednak jakoś pomijać tego kawałka, gdzie pary wieloletnie starające się o dziecko również doświadczają straty rzeczywistej, straty dziecka, straty zarodka, zależy na jakim etapie, zależy kto o tym jakoś mówi i w jaki sposób, natomiast cały czas to jest strata. I tutaj niestety, ale mam takie poczucie, że w takich sytuacjach trochę się to bagatelizuje. W takim znaczeniu, że zarówno, chociaż też wzrasta już świadomość, więc nie mogę też tak zgeneralizować. I to jest akurat takie światełko nadziei w perspektywie w ogóle jakby medycznej, że już się troszkę inaczej podchodzi do kobiet, które tracą też dziecko na wczesnym etapie ciąży. Ponieważ jest to mimo wszystko strata ważna do zaopiekowania. Zresztą kobiety jakby chcąc dalej być w procesie, dalej osiągać ten cel, też mogą być w takim poczuciu, dobra, nic się nie stało, idziemy dalej. Stało się ogromnie dużo i bardzo często może to być też tak ogromna blokada z lękiem przed kolejną stratą, z tym, że nie pożegnało się w pewien sposób, nie poradziło się sobie z tym przeżyciem danym, nie przeżyło się żałoby, że to też nie pozwala pójść dalej.
Bo kobiety sobie nie pozwalają często na te chwile słabości, bo niektóre mogą uważać, że to jest chwila słabości. No tak, straciłam dziecko w tak wczesnej fazie, no ale jednak to była strata. Trzeba się pożegnać godnie z tym dzieckiem i odczekać.
Wyobrażam sobie, że nie ma czasu na przeżycie żałoby i danie sobie czasu,
bo
wracamy,
zegar tyka, tak?
Tak, do presji czasu.
To teraz wyobraźmy sobie kobietę na końcu tego 10-letniego cyklu. I ona już wypełniła swoje zadanie bezskutecznie, ale razem z partnerem brali udział w kilku próbach i ona już nagle czuje, że dochodzi do ściany. Czuje, że jej ciało jest zmęczone, że ona już nie chce kolejnej terapii hormonalnej.
Myślę, że to jest bardzo trudne i miałam taką myśl, jak pani słuchałam, że chyba dopóki biologia sama trochę nie zatrzyma procesu, to cała machina starań jest tak napędzona, że choćby się nie miało już w ogóle sił, to się nie odpuści. Chyba, że rzeczywiście wydarzą się inne jakieś rzeczy, że może jakoś ta para będzie w stanie jakoś rzeczywiście przepracować sobie takie poczucie. Myślę, że można to nazwać poczuciem porażki, nieosiągniętego celu, poczuciem niespełnienia, zaakceptowania życia bez dziecka po prostu. Natomiast będąc jeszcze w tej presji, kiedy chociażby jeden partner chce dalej próbować, chce dalej starać, myślę, że jest bardzo ciężko powiedzieć nie. Wiąże się to znowu z takimi konsekwencjami wynikającymi z tej surowości, że pojawia się myślenie, a co jeżeli w tym momencie? A co jeśli nagle stanie się cud? A co jeśli na samym końcu byłaby szansa i bym to dziecko miała. Myślę, że ten impuls, ta myśl, ona będzie tak długo żywa, dopóki organizm kobiety biologicznie, najzwyczajniej w świecie, będzie w stanie być w staraniach.
Znam też takie przypadki, gdzie faktycznie para postanawia, że kończą.
Tak.
Przestają starać się o dziecko.
Chyba wiem, do czego zmierzasz.
Odpuszczają. Znam kilka takich przypadków.
Dokładnie.
Nawet w rodzinie, gdzie ci ludzie stwierdzili, dobra, chyba nie jest nam pisane. Pogódźmy się z tym. Jedźmy na wakacje.
No.
Wyjeżdżają na wakacje. Wracają z wakacji nie tylko z własnymi walizkami, ale jeszcze z dodatkowym
bagażem.
W formie ciąży.
Tak jest.
Ja przyznam szczerze, że to jest dla mnie jakiś fenomen biologii i ludzkiego umysłu i emocji, tego odpuszczania napięcia. To oczywiście taki naiwny komentarz, który tutaj państwu serwuję, ale jest w tym coś fenomenalnego. Natomiast
jest.
Pani nam to jakoś może skomentuje fachowo, bo takie rzeczy rzeczywiście się zdarzają.
To prawda, takie rzeczy się zdarzają i też tego mogłam jakoś doświadczyć, otaczając się ludźmi, otaczając się osobami, które przychodzą do gabinetu. I ja sobie tak myślę, że w ogóle w kontekście tej naszej rozmowy chyba najprościej wyjaśnić to właśnie trochę tym, że w momencie rzeczywiście takiej emocjonalnej akceptacji, że odpuszczamy, nic więcej zrobić nie możemy. Inwestujemy wszystkie siły, energię właśnie w to, żeby nam było we dwoje dobrze. Wychodzimy z tego koła właśnie tych wszystkich uczuć, które mogą nawarstwiać się i mogą budować tak naprawdę jedną wielką emocjonalną blokadę. Puszczamy to. Tego nie ma. No i wtedy robi się przestrzeń. Rzeczywiście starania o dziecko zajmują mnóstwo czasu, energii, myśli, uczuć. Wszystko jest, całe życie podporządkowane jest pod cykl, pod leki, zabiegi, łącznie z tym, czy się jedzie na wakacje, czy nie. Bo co jak pojadę na przykład do Turcji, a mogłabym być wtedy w ciąży. I może nie powinnam w takim razie jechać do Turcji, bo potencjalnie bym mogła być. Więc łącznie nawet z urlopem, który teoretycznie ma być relaksem, nagle jest ta presja, że nie można.
A czasami przeradza się to w taką obsesję, tak, że również sam akt współżycia jest podporządkowany pod temperaturę, pod czas, tak, miejsce i tak dalej. To spełnienie marzeń.
To też jest bardzo jakoś ważny temat, ponieważ seks, zapłodnienie, pojawienie się dziecka, to wszystko jest trochę tak biologicznie, powiedzmy, skonstruowane, że oparte jest na przyjemności. Oparte jest na wzajemnym doświadczeniu połączenia się dwóch osób. W momencie, kiedy właśnie wchodzi presja, kontrola, przedmiotowość, ten seks staje się po prostu maszyną pewnego rodzaju. Tam trochę brakuje już przyjemności. Tam jest jakby nastawienie, musisz mieć orgazm i tyle. Tam nie ma połączenia, nie ma wzajemności. Nie ma tego, że dwie osoby stają się jednością na chwilę. To też wpływa na to, że ta para się od siebie oddala. Oni wtedy w taki symboliczny sposób rezygnują ze swojej emocjonalnej bliskości.
No i pewnie też inny rodzaj chemii się pojawia w organizmie. Kiedy jest presja, a kiedy jest przyjemność. Kiedy robimy to z przyjemności, a nie z poczucia spełnienia celu.
Myślę, że w momencie, kiedy jesteśmy nastawieni na
cel. No sam seks może być też celem, prawda? No tak, ale tutaj mówimy tak, o prokreacji i mówimy o przyjemności i przy okazji stworzeniu.
No tak,
człowieka.
Ale nawet odwołując się właśnie do przytoczonej chemii w organizmie, w momencie presji, w momencie wykonywania zadania jest adrenalina, kortyzol, w momencie orgazmu, przyjemności są endorfiny, serotonina, wszystko co odpowiedzialne jest za oksytocyna, wszystko
tak
co jest za szczęście odpowiedzialne, nie?
Tak.
Więc jakby ogromna zmiana na poziomie chociażby właśnie hormonalnym.
To teraz proponujemy coś, co państwa zrelaksuje, bo temat nie jest łatwy. Popłyniemy przez moment z kojącymi dźwiękami i wrócimy za chwilę.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Lampion, at what you do to me. Mira, que tal fantasía. Mira, this is such a lovely way to be something. Te recuerdo, añorando un momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en tu cuarto, un hotel estrellado, donde fuimos un regalo divino, un regalo divino, un regalo. Un regalo divino, un regalo divino. En la lava no da luz. Hey,
witamy Państwa po przerwie. Audycja Serce i Umysł. Naszym gościem jest Dorota Chudzik, psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, socjopedagożka. Pani Doroto, powiedzmy, jak wyjść z tej matni, jak sobie poradzić z tymi problemami związanymi właśnie z chęcią posiadania dziecka i z tym takim długim leczeniem?
Przede wszystkim tu będę się odwoływała do uświadomienia. Myślę, że to jest też ostatnio modne słowo, natomiast ono ma naprawdę bardzo dużą moc w sobie i bardzo ma duże znaczenie. W ogóle sama świadomość o tym, że mogę coś przeżywać, że te uczucia, które mam, nie są złe, negatywne, jakkolwiek nacechowane oceną i że mam do nich prawo, już jest naprawdę pierwszym kroczkiem do tego, żeby stopniowo wychodzić z tego błędnego koła, które tylko tak naprawdę kumuluje coraz więcej uczuć. Bo w momencie, kiedy pojawia się ta świadomość, że przeżywam różne rzeczy i mam do nich prawo, wtedy trochę następuje ten kawałek uwalniający. To nie jest już tłumione, to nie jest już jakoś tłamszone, nie jest udawane, że wszystko jest okej i przecież sobie świetnie radzę, bo jestem siłaczką życia, tylko jestem prawdziwa w tym, gdzie jestem w danym momencie życia. I nieważne, czy jestem w pierwszym roku starań, po 5 latach, czy po 10, myśl o tym, że mam prawo przeżywać różne rzeczy, mam prawo czuć złość, frustrację, presję, smutek, żal, poczucie niesprawiedliwości, a nawet gniew czy zazdrość, jest uwalniające. I myślę, że to jest taki pierwszy kroczek, który każdy może zrobić sam. W momencie tego uświadomienia i zdania sobie sprawy z tego, jak duży to jest kaliber, myślę, że wtedy tak naprawdę można podjąć decyzję, czy potrzebuję to zrobić z partnerem i szczerze porozmawiać, czy potrzebuję pójść do psychologa, psychoterapeuty i z obcą osobą trochę popracować nad tym, żeby powychodzić z tego koła i poradzić sobie z różnymi przeżyciami, czy potrzebuję pogodzić się z tym, czy potrzebuję puścić, a może potrzebuje, nie wiem, jeszcze więcej działać i jeszcze bardziej się starać, bo akurat w tym danym momencie, na tu i teraz, tego na przykład bardziej bym potrzebowała.
Czy ma pani taki ogląd, że dofinansowanie in vitro ze środków publicznych, nawet jeżeli prowadzi do nieudanej próby, to i tak przyczynia się do lepszej kondycji pary, która się stara? Jeżeli ten program jest dofinansowany z publicznych pieniędzy, z pieniędzy podatników, czyli jest na to społeczne przyzwolenie, to i ja, i mój partner, mój mąż, jesteśmy jakoś włączeni w pewną wspólnotę na płaszczyźnie ogólnej, społecznej, nie rodzinnej tajemnicy, działania w samotności, mimo że we dwójkę, my kontra świat? Czy akurat z czymś takim się pani spotkała?
Tak, odpowiem wprost, że tak, że spotkałam się i myślę sobie, że rzeczywiście ma to bardzo duże znaczenie właśnie w kontekście tych dylematów wewnętrznych, o których rozmawialiśmy. Pojawiają się takie uczucia, że nie wiem, jestem dziwny, jestem niewystarczający, ale też nie pasuję do tego świata, nie pasuję do tego społeczeństwa. W momencie, myślę, że kiedy pojawia się program, który jest jakoś społecznie akceptowany, który nakreśla poniekąd świadomość społeczeństwa o tym, że taki problem istnieje, nagle się okazuje, że nie jesteśmy z tym sami. Że to nie jest jakaś sytuacja, która dotyczy tylko mnie, a przez to ja muszę się wyizolować społecznie. Że jest to coś, co może rzeczywiście zdjąć tą presję właśnie takiego samooskarżania, surowości, może rzeczywiście stać się to ogólnodostępne, chociażby jak, nie wiem, wizyta u internisty, gdy ma się anginę. Nie jest się przez to piętnowanym. Osoby, które mogą borykać się z niepłodnością, mogą czasami tak przeżywać ten świat, jakby w jakiś sposób nie pasowali.
Perspektywa rządowa czy samorządowa, oczywiście pewnie chodziłoby o wzrost demograficzny, ale to jest taki temat, który trochę jak kamień wrzucony w wodę, oczywiście roztacza wokół siebie kręgi, więc chcielibyśmy, żeby to były kręgi wsparcia i opieki, a nie stawiania murów pomiędzy ludźmi. I może tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy za odwiedzenie naszego studia i wyczerpującą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A jeśli państwo chcą postawić krąg pytań, to zapraszamy do korespondowania z nami. Serce i umysł @radiopoznan.fm. Justyna Siepietowska.
Anna Jaworska.
Dorota Chudzik. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Serce i umysł.